Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry, a dzisiaj moim gościem jest pani Agata Litwińska, instruktorka, pasjonatka i nauczycielka różnorodnych form ruchu. Jest też pani propagatorką idei Ruch nie ma wagi, której celem między innymi jest odkrywanie przyjemności z ruchu i budowanie zdrowej relacji z ciałem. Wynikałoby z tego opisu, że my mamy taką nie najlepszą, czy można powiedzieć wręcz chorą relację z ciałem, mimo że branża fitness kwitnie od wielu lat i ma się znakomicie jako branża. Pytanie, czy my mamy się równie znakomicie jak ta branża?
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani Iwono. Od lat obserwuję taki trend, coś takiego, co gdzieś w jakimś takim nie do końca dobrym kierunku nas popycha, czyli wręcz obsesyjny stosunek do ciała. Robimy z tego ciała tylko i wyłącznie coś w rodzaju wizytówki, a wręcz czasami karykatury, bo staramy się gdzieś dążyć do jakichś zupełnie wygórowanych, wręcz chorych norm i to wszystko powoduje, że my po prostu skutecznie od tego ciała się odcinamy, często nie zauważając, jakich sposobów używamy do odcinania się od ciała. To samo zaczynam obserwować powoli, jeżeli chodzi o całą branżę wellness, bo tak samo jak cała kultura fitness na początku miała przepiękną ideę, żeby aktywować nas do ruchu i żeby człowiek jakby ruszał się, bo do tego po prostu został stworzony. Tak mamy zaprojektowane ciało, że biologicznie jesteśmy anatomicznie stworzeni do ruchu. Natomiast kompletnie sprowadziliśmy ruch do odchudzania i właśnie tylko do myślenia o tym, że zaczynamy się ruszać znowu na wiosnę, wtedy, kiedy jest akcja bikini, wtedy, kiedy chcemy coś komuś udowodnić albo sobie też biegając w coraz to dłuższych jakichś biegach, ramagedonach, maratonach i nie byłoby nic w tym złego, gdybyśmy przy tym wszystkim słuchali też odczuć znaków ze swojego ciała, a nie nieustannie starali się przekraczać te granice, bo to, co ja obserwuję od lat, to jakąś taką równie pochyłą, która nie ma końca w tym odcinaniu się od ciała.
Pani Agato, czy mogę nieśmiało, a może śmiało użyć stwierdzenia, że branża fitness to jest pewnego rodzaju korporacja, która albo w sposób świadomy, też bez uogólniania, bo są instruktorzy świadomi, tacy jak pani, którzy tłumaczą, co to jest ciało, którzy pokazują, jak można z tym ciałem pracować, żeby ono się czuło bardzo dobrze, żebyśmy my się w tym ciele czuli świetnie. Natomiast usłyszałam takie zdanie w jednej z pani rozmów, że część instruktorów, coachów ruchu, opiera się na tak zwanym zarządzaniu wstydem.
Niestety to, co też obserwuję od lat i to nie tylko w branży fitness, tylko w każdym innym obszarze, tam gdzie pojawia się chęć zysku, dużo większa niż chęć pomocy człowiekowi, to nagle pojawiają się różnego rodzaju takie wręcz odchyły od normy i utrata tych wartości. I my przez lata, szczególnie to polskie społeczeństwo, jesteśmy często tak uczeni stawiania do kąta, właśnie tego podsycania wstydu. I współczesne, nie wiem jak to nawet nazwać, czy to są jakieś takie trendy zarządzania, wykrzesania z ludzi jeszcze więcej, opierają się trochę na tym, że my ich najpierw staramy się gdzieś znaleźć ten czuły punkt, coś takiego, co powoduje, że zaczną się zastanawiać nad tym, co jest ze mną nie tak, a później pokazujemy mnóstwo rozwiązań na to i cała branża została zbudowana niestety, jeżeli chodzi o te milionowe zyski, właśnie na tym podsycaniu wstydu, czyli najpierw znalezieniu tego punktu, że jesteś niewystarczająco dobra w tym ciele, w którym jesteś i z takim rozmiarem, z którym jesteś, tylko musisz starać się dopasować do jakiegoś kanonu, który został sztucznie wygenerowany, bo umówmy się, kto ustalił te standardy, od jakiego pułapu ktoś nie jest już zdrowy, a do jakiego pułapu jeszcze można mówić o zdrowiu. Tak naprawdę w ogóle na to nie patrzymy, tylko patrzymy na rozmiar ciała, który często nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. I teraz najłatwiej jest zarządzać właśnie poprzez ten wstyd i napędzać tą machinę do zachęcania do zakupów kolejnych planów treningowych, kolejnych diet cud. My też w tym współczesnym świecie uwielbiamy ten szybki efekt. Często się łapiemy na to, że kolejna dieta da nam nagle tą upragnioną sylwetkę, czy też kolejny trener rozwiąże te nasze problemy. A tak naprawdę to, co ja obserwuję od wielu lat, to mamy niesamowitą potrzebę, chęć taką po prostu organiczną, wręcz naszą część, potrzeby przynależności i potrzeby akceptacji. I tak naprawdę patrząc na te dwa aspekty, wszystko co robimy, to robimy wokół tego, żeby móc przynależeć do grupy, która jest dla nas ważna, czy do ludzi, na którym nam zależy, a w których oczach gdzieś próbujemy się przeglądać, czy też wszystkie reklamy. Ostatnio takim filmem, który oglądałam, natrafiłam na reklamy. I kiedy się długo tego nie ogląda, to po czasie, kiedy włączy się te reklamy, to można zobaczyć, że nam naprawdę serwują w taki wręcz dzisiaj bardzo emocjonalny sposób tabletki na wszystko, rozwiązania na wszystko, ale najpierw jest tam sprowadzenie do takiego momentu, żeby się zastanowić na moment, czy na pewno ty to masz, a powinnaś to mieć.
Pani Agato, przepraszam, wejdę w słowo, bo skoro rozmawiała pani o parametrach i o jakimś wzorcu, my też bardzo jesteśmy przywiązani do tego wskaźnika BMI. To jest dla nas jakaś wykładnia, jakiś wzorzec, do którego dążymy. Czy tu też jest pies pogrzebany, że my tak kurczowo się tego trzymamy i to jest jakaś norma, też pytanie przez kogo ustalona, która staje się właśnie tym drogowskazem?
No niestety, gdyby tak poszperać troszkę dalej, a ja zrobiłam to kilka lat temu i zachęcam Państwa do tego, by po prostu sobie wpisać w internet, jak powstał ten wskaźnik BMI, to nagle okaże się, że w ogóle nie został wymyślony przez lekarza. Jest to po prostu jakaś norma, na której opiera się dzisiaj większość wskaźników, czy też racjonowania wagi, czy też opierania się o jakieś, nie wiem, operacje czy cokolwiek, co potrzebuje mieć znowu jakichś takich widełek, a my jako społeczeństwo i myślę, że w ogóle jako ludzie bardzo potrzebujemy tych wszystkich pomiarów i tego usystematyzowania, od kiedy ktoś jest gruby, a jeszcze kiedy gruby nie jest. No i zupełnie nie patrzymy na to, w jakim okresie przybierał na tej wadze. Nie patrzymy też na to, jaki jest wskaźnik tkanki tłuszczowej względem tkanki mięśniowej, tylko po prostu znowu dążymy do jakiejś wagi, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, bo bardzo często ja spotykam też w swoich programach, które prowadzę, osoby, które są szczupłe, które są wręcz bardzo chude, a mierzą się z tym, że ich ciało jest mało elastyczne, że też mają ogromne bóle kręgosłupa czy stawów. Więc ja dlatego stworzyłam ten program Ruch nie ma wagi, żeby pokazać i w ogóle całą ideę, żeby pokazać, że to nie tędy droga, że przestańmy myśleć o tym w kontekście właśnie ile powinniśmy ważyć, tylko jak my się czujemy ze sobą wewnętrznie, jak się czuje nasze ciało, czy my na co dzień odczuwamy dużo bólu, bo wskaźnik BMI naprawdę nie jest normą i nie jest miarodajny. Ja znam mnóstwo osób, które wydawałoby się, że mają więcej kilogramów, a są dużo bardziej sprawne i mają super badania w stosunku do osób, które wydawałoby się, że mają idealne ciała, idealne w kontekście wpasowywania się w te współczesne kanony.
Pani Agato, wróćmy w takim razie też do tego, jak my traktujemy nasze ciało. My dajemy się tresować przez instruktorów bardzo często, nie wszystkich oczywiście, bo daleka jestem od generalizacji. Natomiast jakby efektem tego jest uzależnienie od wszelkiego rodzaju norm, cyfr, między innymi właśnie od wspomnianego wskaźnika BMI, ale jak pisze pani, czy mówi w rozmowie z Joanną Flis, po przebudzeniu sprawdzamy parametry snu i wykresy, zamiast poczuć, czy jesteśmy wyspani, sprawdzamy liczbę kroków, mimo że większość urządzeń mierzy tylko liczbę machnięć ręką i wiele, wiele, wiele innych jeszcze czynników i parametrów, które są dla nas bardzo ważne, a nie to właśnie, w jaki sposób my się naprawdę czujemy i czy my mamy na to ochotę. Wpisuje się to trochę w tę metaforę zarządzania wstydem, tak? No bo co ja powiem znajomym, że nie przechodzę 5000 kroków dziennie? Oczywiście znajomym, którzy są w jakiś sposób związani czy uwikłani w branżę fitness.
Ja mam wrażenie, że my bierzemy po prostu udział w jakimś wyścigu, tylko sami nie wiemy gdzie. I same zegarki i jako chęć sprawdzenia swojego tętna, oczywiście gdyby to było rzeczywiście dobrze zaprojektowane, a nie tylko właśnie pod kątem jakiegoś takiego przybliżenia pomiaru, bo najczęściej tak się zdarza, szczególnie w jakichś opaskach, czy też No po prostu w zegarkach, które nie mają dodatkowo takiej opaski, którą możemy zaczepić na klatkę piersiową i wtedy ten pomiar rzeczywiście jest jakiś bardziej miarodajny. Natomiast większość osób po prostu fiksuje się na cyfrach i wszyscy tam biegną, więc nagle jak nie biegniesz i zauważysz, że coś tu jest nie tak, to po prostu nie przynależysz, więc jak ja staram się uświadamiać na tyle, na ile mogę. Oczywiście no, nie latam z transparentem, ani nie podchodzę do moich podopiecznych na zajęciach i nie każę im wyrzucać zegarków, tylko staram się edukować na tyle, na ile mogę i za każdym razem zadaję to pytanie, jak się dzisiaj czujecie, jak się dziś czujesz? I kiedy widzę, że ktoś spogląda na zegarek, a nie wsłuchuje się w to swoje ciało, to autentycznie gdzieś wewnętrznie czuję taką niezgodę i taki ból na to, że my sobie to robimy i staram się zawsze rozmawiać o tym, staram się też wprowadzać jakiś rodzaj takiej higieny też pracy, jeżeli prowadzę zajęcia na przykład w fitness klubie, prowadzę zajęcia mentalne, prowadzę zajęcia wyciszające, relaksujące, zawsze proszę o to, żeby były wyłączone telefony, bo to dzisiaj wcale nie jest normą. Po prostu ludzie przychodzą w trakcie zajęć na relaksacji, podchodzą do telefonu, który dzwoni i rozmawiają przez telefon. Po prostu my nawet nie widzimy tego, jak bardzo zagubiliśmy się w tym świecie i jak bardzo te telefony czy też zegarki uzależniły nas od swojego odbioru, czyli każde machnięcie ręką jest liczane. Każde powiadomienie w telefonie generuje w nas jakąś potrzebę skontrolowania, co tam jest. I mam wrażenie, że w ogóle opiera się to wszystko o potrzebę nieustannej kontroli, taką pozorną, bo my nie jesteśmy w stanie nieustannie kontrolować swojego ciała czy też rzeczywistości, a próbujemy właśnie to robić na różne sposoby i dzieje się to od czasów tak naprawdę dzieciństwa, bo też widzę ogromną zależność pomiędzy tym, jak byliśmy traktowani, a jak dzisiaj traktujemy swoje ciało. Jakie wymagania nam stawiano i jakie wymagania dzisiaj chcemy postawić sobie. Jak bardzo działają na nas te wszystkie hasła motywacyjne, ten kult produktywności i to wszystko powoduje, że no nieustannie próbujemy na wszelkie sposoby odcinać się od tego czucia ciała, bo to jest niewygodne, bo nagle kiedy zaczynamy czuć się jakoś niekomfortowo ze sobą. Zaczyna nam się dobijać często lęk, który próbujemy w ten sposób zagłuszyć. Często inne emocje, których być może nie czuliśmy przez nadmierną aktywność fizyczną, która nas znieczula na wiele takich trudnych emocji. I no, można by o tym mówić bardzo, bardzo dużo, ale często też jest tak, że ludzie dopiero wtedy, kiedy się naprawdę zajadą, kiedy się tak zmęczą, że wychodzą z sali na czworaka, czują, że żyją, bo są tak na co dzień odcięci od tego czucia, że potrzebują czuć po prostu ogromny ból mięśni, żeby w końcu zacząć być w jakimś stopniu ze sobą połączonym.
Rzeczywiście zgadzam się z Panią, jeszcze więcej, jeszcze lepiej, bądź najlepszą wersją samego siebie, bądź samej siebie. To jest takie hasełko, które się przewija i w sporcie, i w psychologii, i w całej tej sferze well-beingu. I na zakończenie chciałabym na krótko o tym porozmawiać. Na Netflixie jest taki dość zabawny serial o krytyczce kulinarnej, która utyka w Australii, nie może wrócić do Ameryki. Okazuje się, że ma fatalne wyniki badań, no i musi szybko coś z tym zrobić, żeby wrócić do konkursu i do programu kulinarnego i pokazane jest tam, w jaki sposób ona próbuje to zrobić, a przy okazji gdzieś bocznym torem widzimy, jak pracuje, jak kombinat zresztą, ta cała sfera well-beingu, siłownie. No to jest satyra też na to, o czym pani dzisiaj mówi, o czym rozmawiamy. Czy rzeczywiście tak jest, czy pani w ogóle widziała ten film? Ten serial.
Tak, widziałam ten serial i serial jest zrobiony w oparciu o książkę Wellmania, która w moim odczuciu jest dużo bardziej ciekawa i dużo bardziej rozwija temat, więc polecam też tutaj słuchaczom, żeby, jeżeli interesują się tym tematem, żeby sobie tę książkę przestudiowali dokładnie, bo jest tam mnóstwo fantastycznych takich myśli, które dają nam duże zatrzymania. Po pierwsze, to, czy my naprawdę musimy żyć tak, żeby żyć od detoksu do detoksu, łącznie teraz z tak modnym detoksem cyfrowym. Wcześniej wszyscy przechodzili detoksy cukrowe, teraz widzę detoks cyfrowy. I ja mam takie poczucie, że fajnie by było, żebyśmy na co dzień nauczyli się żyć higienicznie, żeby nie trzeba było sięgać po te detoksy. Ja też pracuję na co dzień używając dużo internetu, bo prowadzę też zajęcia online, natomiast nie czuję zupełnie konieczności ucieczki w jakiś inny świat, bo ja nie pomyliłam tych światów. Ja po prostu wiem, że tam jest świat wirtualny, a tutaj jest świat prawdziwy, w którym żyję, dlatego też dawkuję mnóstwo informacji na temat czy swojego życia, czy jakichś postów, które wstawiam, bo uważam, że no gdzieś się w tym zatraciliśmy. No i teraz, jeżeli my wszystko będziemy traktować na zasadzie najpierw rozkręcenia przeogromnego, a później odcięcia, to my zawsze będziemy na takiej sinusoidzie, cokolwiek nie będziemy robić. Czy to jest dieta sokowa, na którą wchodzimy, a później efektem są zaburzenia odżywiania. Nie chodzi mi akurat o sam kontekst diety sokowej, tylko tych reżimów treningowych, w którym się poddajemy, pod płaszczykiem zdrowego stylu życia, non-stop próbujemy jakby zasłużyć wręcz na miano przynależenia do tych właśnie czasów, gdzie każdy próbuje tak żyć zdrowo, gdzieś próbuje za tymi trendami nadążyć i próbuje też wsłuchiwać się właśnie w to swoje ciało, tylko jakoś tak nie bardzo widzę taki kontekst zdrowotny pomiędzy detoksem a życiem w zdrowiu, bo jeżeli żyjemy na takiej sinusoidzie pomiędzy odchudzaniem albo detoksem, postem przerywanym czy czymkolwiek, co sobie serwujemy, a znowu powrotem do tego, że zaczynamy czy się objadać, czy po prostu mamy poczucie, że nie nadążamy za tym światem, który nam mówi, z każdej strony nas bombarduje nowymi pomysłami, jak osiągnąć zdrowie, witalność, piękną skórę i szczupłe ciało, no to zawsze będziemy na takim poczuciu bycia niewystarczająco dobrą, bo cały czas nie będzie w nas tej równowagi. A ja jestem za tym, żeby tą równowagę zacząć tworzyć, czyli nie wychylać się na żadną ze stron. Wtedy można mówić o tym prawdziwym jakby ukojeniu tym wellnessem, tak? I odnalezieniu się w tym wellnessie, w poczuciu dobrostanu.
Pani Agato, bardzo dziękuję. Musimy kończyć niestety nasze spotkanie, chociaż tematów bardzo, bardzo dużo. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby do nich wrócić. Chodzi o to, żeby budować, nauczyć się na nowo budować zdrową relację z ciałem i pani to robi. Pani próbuje przywrócić proporcje i wkłada też pani kij w mrowisko całej branży fitness. Taka rewolucjonistka, Agata Litwińska, instruktorka, pasjonatka i nauczycielka różnorodnych form ruchu i jest pani też autorką programu Ruch nie ma wagi. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
A Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.